Jan Szczepanik.
Tarnów z jego magią, wspaniałymi zabytkami, urokliwymi miejscami i czarodziejską atmosferą pozostaje tylko miejscem na mapie. Pięknym to prawda, ale o jego charakterze stanowią ludzie, którzy przez setki lat budowali i rozwijali miejsce, w którym przyszło im żyć. Jednym z najważniejszych, najbardziej znanych osób nierozerwalnie związanych z Tarnowem jest polski Edison Jan Szczepanik. W ciągu najbliższych kilkunastu minut przekonasz się, dlaczego przed 100 laty o jego wynalazkach pisała prasa w całej Europie. Genialny samouk, człowiek, którego wynalazek uratował życie królowi Hiszpanii Alfonsowi XIII, przez lata był związany z Tarnowem. Tutaj w katedrze wziął ślub z ukochaną Wandą. Tutaj pracował nad pierwszymi na świecie kolorowymi fotografiami.
W Tarnowie przyszły na świat i wychowały się jego dzieci. Ostatnim życzeniem Jana Szczepanika byłoby spoczął na starym cmentarzu. Pisał i przyjaźnił się z nim Mark Twain i Kazimierz Przerwa-Tettmajer. W jego pracowni w Wiedniu gościł cesarz, a car rosyjski zabiegał o spotkanie z nim. Poznaj człowieka, dzięki którego pomysłom mamy teraz telewizję, film kolorowy i kamizelki kuloodporne.
Polski Edison przyszedł na świat 13 czerwca 1872 roku w Rudnikach koło Mościsk. Jednak już jego przyjście było niezwykłe. O szczegółach mówi znawca historii Tarnowa Kazimierz Bańburski.
Marianna, matka Jana Szczepanika, urodziła go jako dziecko nieślubne. Proszę sobie wyobrazić, że była to panienka, ale miała już 45 lat. A więc jak na kobietę rodzącą dziecko, to jest to bardzo wiek późny. I w rubryce, gdzie są rodzice, ksiądz zapisujący, czyli ksiądz Stefan Szymkiewicz, który dokonywał chrztu Jana Szczepanika w parafii w Mościskach, gdzie jest imię ojca, zaczął pisać Marian i skreślił. Po prostu ojciec jest nieznany. I dopiero w rublicy, gdzie jest matka, napisał Marianna Szczepanik i tutaj pochodząca między innymi ex Krosno, czyli z okolic Krosna. I proszę sobie wyobrazić, że jeśli by ta hipoteza była prawdziwa, że dziecko przyszło na świat w pociągu, już mały Janek pierwszą rzecz techniczną, jaką wykonuje, to wykonuje model lokomotywy, którą zresztą daje swojemu przyjacielowi z rad dziecinnych, a ten przyjaciel daje mu podróże Gullivera książkę. Ciekawa sprawa, bardzo interesująca.
Roczny Janek został osierocony, a jego wychowaniem zajęła się samotna wówczas ciocia. W tym czasie przebywał też chwilowo pod opieką swych dziadków, rolników ze Zręcina koło Krosna. Naukę rozpoczął w szkole ludowej w Krośnie, potem przeniósł się do Jasła, w którym zabłysnął z matematyki i fizyki.
Szkoły tej jednak nie ukończył, gdyż naraził się mocno nauczycielowi greki. Po kilku latach niepowodzeń w roku 1891 udało mu się zostać absolwentem seminarium nauczycielskiego w Krakowie. Został nauczycielem, uczył w wielu miejscach, jednak cały czas miast o edukowaniu dzieci myślał o wynalazkach. W tym czasie dokonywał pierwszych odkryć, które spowodowały, iż w roku 1896 porzucił zawód nauczyciela i oddał się w całości swej prawdziwej pasji. W tymże roku Szczepanik powrócił do Krakowa.
Roczny pobyt w tym mieście można uznać za punkt zwrotny w jego karierze, albowiem Szczepanik zetknął się wówczas ze środowiskiem naukowym i nawiązał ważne znajomości z Kazimierzem Przerwą-Tettmajerem, Gabrielą Zapolską, profesorem Romanem Zawilińskim, a przede wszystkim z właścicielem sklepu fotograficznego Ludwikiem Kleinbergiem, który zgodził się finansować wdrażanie jego wynalazków. W roku 1898 Szczepanik wyjechał do Wiednia, gdzie prowadził intensywne badania. O dokonanych już w tym czasie osiągnięciach świadczy najlepiej fakt, że sam cesarz Franciszek Józef I na prośbę Galicyjskiego Towarzystwa Akcyjnego zwolnił Szczepanika w drodze wyjątku ze służby wojskowej. W roku 1900 wynalazca dostał jednak wezwanie do jej odbycia i w ten sposób trafił do Przemyśla. Tam poznał najpierw swojego przyszłego teścia, lekarza Zygmunta Dzikowskiego, następnie zaś jego córkę, w której zakochał się od pierwszego wejrzenia i z wzajemnością.
W roku 1901 wybranka Jana Szczepanika przeniosła się z rodziną do Tarnowa, w którym jej ojciec otrzymał posadę lekarza powiatowego. W ten sposób, podążając za głosem serca, genialny odkrywca trafił do Tarnowa. 8 listopada 1902 roku zakochani wzięli ślub w tarnowskiej bazylice katedralnej. W dniu ślubu pan młody miał lat 30, pani młoda 23. Tuż po ślubie nowożeńcy opuścili Tarnów i udali się do Wiednia, gdzie zakupili mieszkanie. W czasie wiedeńskim, trwającym 4 lata, młodzi małżonkowie wiele podróżowali po Europie. Zwiedzili m.in. Paryż i Londyn. W roku 1904 w wiedeńskiej klinice urodził się ich pierwszy syn, Andrzejek. Promowanie wynalazków tkackich Szczepanika przebiegało tymczasem z niepowodzeniami, w związku z czym wynalazca popadł w tarapaty finansowe i musiał opuścić Wiedeń.
W tym trudnym momencie pomocną dłoń wyciągnęli do młodych rodzice Wandy, którzy zaproponowali im wspólne zamieszkanie. Najpierw przy ulicy Kaczkowskiego, następnie zaś w nowo wybudowanej kamienicy przy Sowińskiego 11. Okres pobytu w Tarnowie 1906-1914 był ogólnie okresem pomyślnym w życiu Jana. W latach tych przyszły na świat kolejne jego dzieci: Zbigniew, Bogdan, Bogusław i Maria. Ta ostatnia jeszcze 2 lata temu, tuż przed śmiercią, tak opowiadała o pracowitości swojego ojca.
Miał mnóstwo i frak, bo przecież we fraku ślub brał i wszystkie wizytowe i turystyczne, bo jeździł w Alpy i tego. W jednym ubraniu chodził, a wszystko leżało w szafie, bo jego to nic nie obchodziło. Stale był zajęty jakąś myślą, jak pamiętam ojca, dochodzącego z papierosem, bo szalenie dużo palił. I tam, i z powrotem po pokoju. Ze spuszczoną głową i z papierosem, i tam, i z powrotem wędrował. I on wtedy myślał nad czymś.
W tym też czasie Jan opatentował szereg wynalazków z dziedziny fotografii barwnej. Mieszkając w Tarnowie, wynalazca często wyjeżdżał do Berlina, Drezna, Paryża i Wiednia. Tam bowiem znajdował poszukiwaną literaturę i wszelkie nowinki związane z wynalazczością. W roku 1914 na krótki okres opuszcza miasto cała rodzina. Po wojnie Jan Szczepanik większość czasu spędził poza domem, głównie w Berlinie.
Tam też podupadł na zdrowiu i dopiero na dzień przed śmiercią znalazł się, za sprawą żony, ponownie w Tarnowie. W niedzielę 18 kwietnia 1926 roku Jan Szczepanik zmarł. Przyczyną śmierci był rak wątroby. 2 dni później trumnę wynalazcy na cmentarz stary w Tarnowie odprowadziły tłumy tarnowian. Po dziś dzień jego szczątki spoczywają w grobie rodzinnym Dzikowskich.
Co ciekawe, spacer po miejscach w Tarnowie ważnych dla Jana Szczepanika nie zabiera więcej niż godzinę. Dlatego korzystając z mapki, można bez problemu odnaleźć ulicę Kaczkowskiego, Sowińskiego, Chopina czy kwaterę rodzinną Dzikowskich na starym cmentarzu. Zachęcam do ruszenia szlakiem Szczepanika, najlepiej ze Szczepanikiem na uszach. Czas teraz poznać Szczepanika przez pryzmat jego dokonań, jego wynalazków. Czas wyjaśnić, dlaczego genialnego naukowca nazywa się często polskim Edisonem, a tak na marginesie. Niektórzy to Edisona nazywają amerykańskim Szczepanikiem. Aktywność wynalazcy była tak wielka, że trudno w kilka minut opisać jego dokonania. Przedstawimy zatem te najważniejsze, te, które zapewniły mu nieśmiertelność, te, które zmieniły współczesny Szczepanikowi świat. Warto dodać, że lwia część archiwum wielkiego wynalazcy nigdy nie zostanie odkryta, gdyż uległa zniszczeniu. Mówi autorka książki o Szczepaniku, Anna Pragłowska.
Spalenie podczas Powstania Warszawskiego na rozkaz Niemców mieszkania Szczepaników przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie, w którym znajdowało się przywiezione z Berlina archiwum wynalazcy i pamiątki rodzinne, uznać można za próbę wymazania ze świadomości Polaków wiedzy o genialnym wynalazcy. Na szczęście tak się nie stało.
Jak wiemy z historii, były to czasy burzliwych walk politycznych, których uczestnicy często uciekali się do terroru. To zdeterminowało pojawienie się zamówienia na tkaninę, która byłaby odporna na pociski. Co zrobił Szczepanik? Mówiąc najprościej, stworzył materiał uszyty z wielu warstw. Pocisk, przebijając kolejne warstwy, wikłał się w sploty nici, przez co tracił szybkość i moc. Obecne kamizelki kuloodporne wykonane z kewlaru wykorzystują tę samą zasadę. Publicznie wykonywane testy wykazały, że tkanina Szczepanika jest odporna na kule zdolne przebić grube sosnowe deski i blachę.
Ciekawa historia wiąże się z testami kuloodpornej tkaniny. Na kamizelce dokonano wielu prób bronią palną i białą. Potwierdziły one odporność materiału, z którego wykonana była kamizelka na strzały z rewolweru 9 mm z odległości 2 metrów oraz ciosy, tu cytat, bronią sieczną i kolną, przy użyciu możliwie największej siły ludzkiej i umyślnie w tym celu wyostrzonej broni. Jak zaraz się przekonamy, Szczepanikowi nie brakowało fantazji. Tkaninę testował bowiem na swoim służącym. Mówi prezes Fundacji imienia Jana Szczepanika w Tarnowie, Jan Ożga.
Piękny, nazwijmy to współcześnie, numer, który wykonał Szczepanik, polegał na tym, że zaprezentował w Krakowie swojego służącego, ubrał w tą kamizelkę i oddał do niego bezpośredni strzał z pistoletu. Lekko był wzruszony tenże człowieczyna ubrany w kamizelkę, ale wyżył i bardzo dobrze się miał i służył nadal Szczepanikowi. Natomiast w związku z tym stała się taka rzecz, ten cały świat było to sławne, że car nosił taką kamizelkę, że Franciszek Józef nosił taką kamizelkę. No i wreszcie pomyślmy sobie o sprawie zabawnej, niemalże zabawnej, tragikomedii, że nosił to król hiszpański. I dzisiaj nie mielibyśmy dynastii hiszpańskiej na tronie, gdyby nie Szczepanik.
Choć wynalazca traktował tkaninę jako projekt poboczny, przyniosła mu ona międzynarodową sławę. Nazwisko Szczepanika obiegło cały świat po tym, jak jego tkanina w 1902 roku uchroniła przed śmiercią od kuli zamachowca króla Hiszpanii Alfonsa XIII. Pojazd króla był obity kuloodpornym materiałem i rzucona przez zamachowców bomba nie wyrządziła królowi żadnej szkody. 16-letni wówczas król, wyrażając swą wdzięczność polskiemu wynalazcy, udekorował Szczepanika orderem hiszpańskim Izabeli Katolickiej, czyli najwyższym odznaczeniem państwowym. Można więc śmiało powiedzieć, że wynalazek Szczepanika uratował monarchię hiszpańską.
Pancerzem zainteresował się również car rosyjski Mikołaj II. Szczepanik jeździł parokrotnie do Petersburga, załatwiając sprawy zamówień. Mikołaj II odznaczył wynalazcę orderem świętej Anny. Jednak Szczepanik odmówił przyjęcia orderu kierowany patriotyzmem. Przyjął jedynie ofiarowany mu złoty zegarek na złotym łańcuszku z cesarską koroną wysadzaną brylantami. Na jednej kopercie zegarka znajdował się orzeł rosyjski misternej roboty wysadzany brylantami i szafirami. Od następcy tronu Szczepanik otrzymał dla swojej narzeczonej złotą broszkę ozdobioną 4 brylantami i 2 szafirami. Oba te upominki, jak podawała tarnowska gazeta Pogoń, której przedstawiciel oglądał prezenty, przedstawiały dużą wartość i były arcydziełami sztuki jubilerskiej.
Największy rozgłos przyniosły Szczepanikowi jednak innowacje maszyn tkackich. Nie powinno to dziwić, skoro gobelin, którego wykonanie zajmowało kiedyś 5 tygodni, można było dzięki wynalazkom tarnowianina wykonać w 30 minut, a koszt tej pracy spadł z 16 funtów szterlingów do 15 szylingów.
Największy gobelin świata tkany maszynowo powstał w wiedeńskiej pracowni. Jan Szczepanik utkał go w roku 1898 na podstawie obrazu malarza Henryka Rauchingera. Gobelin przedstawiał apoteozę 50-lecia panowania cesarza Austro-Węgier Franciszka Józefa I. Miał 148 cm długości i 120 cm szerokości. Czas tkania wynosił 6 godzin. Cesarz przybył do Muzeum Przemysłu Artystycznego, by osobiście przyjąć dar od polskiego wynalazcy. Cesarski gobelin wykonany został w 4 egzemplarzach. Jeden z nich znajduje się w Tarnowskim Muzeum Okręgowym.
Wyobrażacie sobie świat bez kolorowych fotografii, bez filmu barwnego, bez telewizji? Nie? Bez Szczepanika postęp w tych dziedzinach nie dokonałby się tak szybko. Fotografią interesował się niemal od początku swojej kariery, jednak zwykle schodziła ona na dalszy plan. Próbując rozwiązać problem fotografii barwnej, Szczepanik pracował z mieszaniną 3 barwników. Wykorzystywał też zjawisko utraty intensywności koloru pod wpływem światła. Stwierdził, że wykorzystanie substancji o różnym czasie płowienia da w efekcie kolorystyczne zróżnicowanie elementów zdjęcia. Opracował także własny system rastrów, czyli elementów aparatu fotograficznego, przez który przechodzi światło podczas fotografowania. Niestety praca nad fotografią barwną przerwała śmierć syna wynalazcy w 1907 roku.
Z kolei małoobrazkowy film barwny według metody Szczepanika został opatentowany w Ameryce i Wielkiej Brytanii. W 1928 roku w Stanach Zjednoczonych firma Kodak zaczęła sprzedawać film barwny Kodak Color, produkowany według metody Szczepanika. Z kolei niemiecka Agfa ulepszyła projekt aparatu Jana Szczepanika i wyprodukowała własne aparaty Agfa Color. Tak więc każdy aparat fotograficzny na taśmie 8 lub 16 mm zbudowany jest na podstawie pomysłu opracowanego przez polskiego Edisona.
O wiele ciekawsze efekty przyniosła praca Szczepanika nad filmem barwnym. W tym celu skonstruował kilka kamer. Zakładał przy tym, że kamera ma widzieć świat podobnie jak ludzkie oko. Opracował kamerę z trzema obiektywami oraz system rolek, na które nawinięta taśma filmowa zachowywała się stabilnie podczas kręcenia filmu oraz projekcji. Tym razem zadbano o odpowiedni rozgłos i reklamę. Organizowano publiczne projekcje filmów dokumentalnych tworzonych z pomocą nowych technologii. Szczególne poruszenie wzbudził reportaż z operacji chirurgicznej. Widzowie byli wstrząśnięci dokładnością, z jaką obraz oddaje naturalne barwy ludzkich wnętrzności. Projekcja filmu była wielkim sukcesem wynalazcy. Naturalne obrazy i barwy, widok otwartej jamy brzusznej, sącząca się krew, wywołały w wielu widzach gwałtowne przeżycia. Nie brakowało przypadków, że kobiety mdlały przerażone realistycznymi obrazami.
Niestety, wynalazki filmowe Szczepanika były kosztowne, a ich zastosowanie zmuszało kina do przebudowy swoich sal i zmiany aparatury. Dużo tańszy, choć jakościowo gorszy, był amerykański system Technicolor, z którym konkurował nasz wynalazca.
W 1897, a więc na długo przed powstaniem telewizji, Szczepanik opatentował w Anglii aparat do reprodukowania obrazów na odległość. Projekt bazował na rozwiązaniach, które później faktycznie zastosowano w technikach telewizyjnych. Informacja o nim wzbudziła sporą sensację w mediach. Niestety projekt z przyczyn technicznych i finansowych nie został zrealizowany. Wynalazek ten odegrał dużą rolę w historii powstania telewizji, a Jan Szczepanik jest jednym z pionierów jedenastej muzy. Jeden z wynalazków przeznaczony był dla rzeźbiarzy. Fotoskulptor miał pomóc w wiernym odwzorowaniu trójwymiarowych przedmiotów.
Jak fotoskulptor działał w praktyce? Wyobraźmy sobie na przykład, że mamy model, odlew gipsowy głowy, z którego chcemy wykonać wierną kopię w tej samej skali w glinie, drewnie, kamieniu lub innym materiale. Chcemy przy tym uniknąć żmudnego mierzenia i przenoszenia wymiarów zmodelowanego przedmiotu na kopię. Potrzebny jest więc aparat do kopiowania modelu, ułatwiający tę bardzo trudną i żmudną pracę, i znowu tu występuje charakterystyczna cecha dla Szczepanika. Postęp techniczny. Wynalazek powinien odciążyć człowieka od nadmiernego nakładu pracy, a zarazem umożliwić lepsze jej wykonanie. Zadanie to rozwiązał Jan Szczepanik w sposób dowcipny i prosty. Ogląda przedmiot kopiowany, czyli model i materiał, w którym wykonana jest kopia, przez kombinację zwierciadeł w ten sposób, że widzi obrazy modelu i kopii równocześnie jeden na drugim. Umożliwia więc bezpośrednie porównanie obu obrazów i stwierdzenie, czy obrazy mają jednakowe kontury, czy nie. W ten sposób odpada potrzeba mierzenia.
Wynalazki Jana Szczepanika odnosiły sukcesy nie tylko w Europie, ale także za oceanem. Na wieść o nich wybitny amerykański pisarz i podróżnik Mark Twain postanowił przybyć do Europy, aby zakupić prawa do maszyny tkackiej. Cieszył się on wówczas sławą humorysty i pamfleciarza, toteż jego ofertę brano niezbyt poważnie. Kiedy jednak doszło do rozmów w Wiedniu, okazało się, że Twain jest świetnie przygotowany merytorycznie i ma doświadczenie w interesach.
Niestety, z nieznanych bliżej przyczyn, transakcja nie doszła do skutku. Prawdopodobnie doradcy odradzili Twainowi zakupu patentu. Pisarz chciał go później odsprzedać, jednak po zasięgnięciu języka nabrał wątpliwości, czy znajdzie kupców oferujących wystarczająco wysoką cenę. Jan Szczepanik podczas spotkania naszkicował ołówkiem portret słynnego pisarza, a Twain złożył na nim autograf. Na podstawie własnego rysunku Szczepanik utkał maszynowo cieniutką nitką jedwabną gobelin o wymiarach 9 na 12,5 cm, który został umieszczony w każdym egzemplarzu rocznika 1903-1904 cenionego angielskiego wydawnictwa Penrose Pictorial Annual. Gobelin ten oraz artykuł Williama Gambla promowały metodę tkacką Szczepanika jako oszczędzającą pracę ludzką i obniżającą koszty produkcji.
Efektem spotkań Twaina ze Szczepanikiem była przyjaźń oraz ze strony Twaina dwa opowiadania. Utwór pierwszy w sposób humorystyczny przedstawia kłopoty Szczepanika, który porzucił zawód nauczyciela, by poświęcić się pracy nad wynalazkami, a potem z powodu urzędniczych przepisów musiał wrócić do szkoły jako nauczyciel, aby nie trafić do wojska. Nowela druga dotyczy głośnego wynalazku polskiego Edisona – telektroskopu.
W fabuła mogłaby posłużyć za scenariusz do trzymającego w napięciu thrillera. Oto dzięki urządzeniu Jana Szczepanika udaje się rozwikłać kryminalną zagadkę i uratować życie niewinnie oskarżonemu o zabójstwo amerykańskiemu oficerowi Claytonowi. Bohater opowiadania w czasie spotkania ze Szczepanikiem w Wiedniu powątpiewa w wynalazek przenoszenia obrazów na odległość. Dochodzi do rękoczynu, którego świadkiem jest autor opowiadania. Mija trochę czasu, telewizja Szczepanika staje się powszechną na całym świecie. Kiedy jej twórca przebywa w Nowym Jorku, znów dochodzi do incydentu z nieprzyjaznym mu Amerykaninem. Polak nagle znika, a poszukiwania doprowadzają do odkrycia w piwnicy domu Claytona zmasakrowanych zwłok.
Oficer zostaje oskarżony o zamordowanie wynalazcy i skazany na śmierć. W dniu egzekucji autor opowiadania, zaprzyjaźniony z Claytonem, nie mając odwagi być obecnym przy jego śmierci, ogląda telewizję, w której nadawana jest transmisja z jakiejś uroczystości w Pekinie. Nagle, w chwili, gdy skazany stoi ze stryczkiem na szyi, a kapelan więzienny odmawia modlitwę, autor opowiadania rozpoznaje na ekranie, wśród osób znajdujących się na trybunach, Jana Szczepanika. Wykonanie wyroku zostaje natychmiast przerwane, a wieść o tym wydarzeniu obiega cały świat.
Jan Szczepanik był jednym z najwybitniejszych ludzi swoich czasów. Polski Edison dokonał tak wiele, mimo iż przez większość jego życia Polski nie było nawet na mapie świata. 2006 był w Tarnowie rokiem Szczepanika.